Cześć! Ja nazywam się Sylwia Tomaszewska, a Ty słuchasz Ogarniam się podcastu, w którym opowiadam, jak ogarniam zdrowy styl życia, intuicyjne odżywianie, rozwój osobisty i dbanie o siebie. A to wszystko po to, by pomóc Ci uwierzyć we własne możliwości oraz zainspirować Cię do poprawy jakości Twojego życia. Dzisiaj porozmawiamy o niezwykle ważnym temacie, bo jest to zagadnienie, które wpływa na całe nasze życie i na to, jak będzie ono wyglądało w przyszłości. Poczucie własnej wartości. Czym ono jest, skąd się bierze, czym różni się od pewności siebie, od czego uzależniamy nasze poczucie własnej wartości, jakie sygnały mogą nam świadczyć o tym, że być może jest ono nieco zaniżone. No i oczywiście też musimy tutaj poruszyć niezwykle istotną kwestię, czyli w jakim stopniu wpływa to na nasze życie, jakie są skutki wynikające na przykład właśnie z tego niskiego poczucia własnej wartości i w jaki sposób pracować nad tym, żeby to nasze poczucie własnej wartości wzmacniać. O tym wszystkim powiemy sobie w dzisiejszym odcinku. Ja powiem Wam, że jeszcze przed założeniem podcastu, a prowadzę go już ponad 2 lata, miałam pomysł na to, aby nagrać taki odcinek, ale jest to tak ważne i złożone zagadnienie, że bardzo się z tym wstrzymywałam, no bo chciałam gromadzić więcej wiedzy, przeczytać więcej książek, przesłuchać większej ilości podcastów, posłuchać większej ilości psychologów, którzy też na ten temat się wypowiadają, czy po prostu osób, które też przeszły przez proces budowania tego poczucia własnej wartości i wzmacniania go, więc nigdy nie było tego momentu, gdzie to jest wystarczające, ale w końcu zebrałam się w sobie, aby ten temat poruszyć. Mam tutaj przed sobą całą notatkę, bo naprawdę rzetelnie chciałam poruszyć ten temat. Tutaj dziękuję też Wam, bo bardzo pomogliście mi też w stworzeniu tego odcinka. Dziękuję za Wasze odpowiedzi, za zaufanie, za to, że tworzymy taką fajną społeczność. No i co, może przejdźmy już do kwintesencji tego odcinka. Czym tak właściwie jest poczucie własnej wartości? Poczucie własnej wartości, tak jak też sama nazwa wskazuje, jest to własne, subiektywne poczucie tego, na ile my zasługujemy, co my o sobie myślimy, jak się w ogóle czujemy z tym, kim jesteśmy, co uważamy na swój temat, na ile cenimy siebie, no i też na ile uważamy, że mamy prawo do własnego zdania, do bycia na tym świecie, na ile oceniamy siebie, jakim człowiekiem jesteśmy, jak bardzo wartościowi jesteśmy. Więc jest to pewnego rodzaju postawa wobec siebie lub własna opinia na swój temat, czy też ocena samego siebie. Poczucie własnej wartości jest tak naprawdę bardzo intymne i bardzo osobiste, ponieważ nikt nie powie Ci, jak Ty się czujesz ze sobą i tylko Ty wiesz, jak to wygląda. Dlatego słuchając tego odcinka, mam taką wielką prośbę, abyś zauważała, jakie sygnały płyną z Twojego ciała, jakie myśli pojawiają się w Twojej głowie i co Ty tak naprawdę myślisz o sobie. W dalszej części odcinka poruszę też różne sytuacje, w których będziesz mogła zbadać, jak Ty się zachowujesz, jak reagujesz i czy być może właśnie to nie jest objaw tego, że ta opinia na swój temat, to poczucie tego, na ile my się cenimy, nie jest w pewnym stopniu zaniżone. Chciałabym też rozróżnić pewną kwestię, czyli poczucie własnej wartości i pewność siebie. Zauważyłam, że to są zagadnienia często mylone, często przeplatające się ze sobą i jak najbardziej rozumiem, dlaczego tak jest, bo bardzo często jest tak, że osoby z wysokim poczuciem własnej wartości nie mają problemu z pewnością siebie, ale z drugiej strony osoba pewna siebie może mieć bardzo niskie poczucie własnej wartości, więc to nie jest tak, że jedno jest równoznaczne z drugim. Pewność siebie jest to pewnego rodzaju umiejętność, coś, czego można się nauczyć. Można też udawać w pewnym stopniu, że jest się osobą pewną siebie i na przykład zauważyć, że potem faktycznie wykształciły się w nas cechy osoby pewnej siebie, jakieś wyuczone schematy, natomiast poczucie własnej wartości jest znacznie głębsze, jest znacznie delikatniejsze, objawiające się bardzo często w sytuacjach, w których nie jesteśmy tego nawet świadomi, w sytuacjach związanych z bliskością, w sytuacjach związanych z tym, jaki my mamy dialog wewnętrzny, co my sobie myślimy, gdy osiągniemy jakiś sukces, co my sobie myślimy o sobie. I ono wpływa na nasze życie w sposób, z którego my nawet czasami nie zdajemy sobie sprawy. Ta nasza samoocena dotyczy obszaru związanego z naszym ja, z tym, co ja myślę o sobie, jak ja czuję się ze sobą, więc też tym źródłem naszej samooceny będą dziedziny życia, które ty uznajesz za istotne. I tutaj chciałabym, żebyś zwróciła na to szczególną uwagę, bo czasami my na przykład na świadomym poziomie mówimy sobie: nie, wygląd nie jest dla mnie ważny, moje poczucie wartości nie jest zależne od wyglądu. I to jest nasza świadoma część. A ta nieświadoma część bazuje to poczucie własnej wartości na przykład na podstawie tego, jak ty wyglądasz. Możemy powiedzieć sobie, że moje sukcesy, to ile pieniędzy zarabiam, nie definiuje mnie jako człowieka, nie świadczy o mojej wartości jako wartości człowieka, a jednocześnie w głębi siebie czuć, że to jednak mnie wartościuje. Bo to nie jest tak, że my sobie powiemy, że o, coś na mnie nie wpływa, coś nie jest dla mnie ważne. Jeśli w głębi ciebie czujesz, że jednak na tej podstawie bazujesz swoje poczucie własnej wartości, no to tutaj pojawia się długa praca przed tobą, żeby krok po kroku to zmieniać. Bo to są tak naprawdę schematy, które my wynosimy z dzieciństwa, z wychowania, z tego, czego jesteśmy nauczeni. Bo na przykład my jako dzieci przyjęliśmy, że jeśli ktoś mówi, że o, taka ładna dziewczynka, taka grzeczna, w szkole tak dobrze sobie radzi, ma same piątki i do tego taka ładna, no to nie ma nic dziwnego w tym, że na ten moment nasze poczucie własnej wartości, wynikające też z walidacji innych osób, którą my w sobie potem zinternalizowaliśmy i na tej podstawie budowaliśmy naszą samoocenę, że to będzie oparte właśnie na przykład na wyglądzie albo na tym, jakie wyniki osiągamy. Czy na przykład jeśli wychowywałaś się w rodzinie, w której brakowało pieniędzy, nie ma też nic dziwnego w tym, że swoje poczucie własnej wartości na ten moment możesz opierać na tym, ile zarabiasz, ile pracujesz, bo był to bardzo ważny element twojego dzieciństwa. Tylko pytanie teraz do ciebie, na czym ty chcesz budować swoje poczucie własnej wartości, na jakich filarach je opierać, a na jakich dotychczas je opierałaś? Na naszą samoocenę będą też wpływały różne wartości, wartości, które ty wyznajesz, ale też wartości społeczne i to, jak te dwie kwestie się ze sobą zderzają. Dam ci tutaj bardzo prosty przykład. Możesz być osobą, która na przykład lubi narzekać. I w społeczeństwie, w którym ludzie narzekają i jest to akceptowane, jest to pochwalane, ty będziesz się czuła lepiej, dlatego że będziesz czuła, że w tym społeczeństwie ty jako osoba, że twoja wartość jest wyższa, no bo gdzieś tutaj właśnie się dobrze odnajdujesz. Natomiast w społeczeństwie, które jest bardziej pozytywne, które nie narzeka i które karci takie zachowania, czułabyś, że ta twoja naturalna, wewnętrzna potrzeba do narzekania nie jest zgodna z tym społeczeństwem, czułabyś się nieco wyobcowana i na przykład jest prawdopodobieństwo, że takie to poczucie twojej tej własnej wewnętrznej wartości gdzieś jednak by poszło do dołu. No i też oczywiście my bardzo często jako ludzie oceniamy siebie przez porównywanie się z innymi. Skąd w ogóle bierze się to nasze poczucie własnej wartości i na jakich etapach życia się buduje? Oczywiście, jak większość rzeczy w psychologii, dużo zależy od dzieciństwa, no bo my jako dzieci musieliśmy być posłuszni, by po prostu zaspokoić nasze naturalne potrzeby przynależności, akceptacji i tak naprawdę przetrwania. Ty jako dziecko byłaś w pełni zależna od swoich opiekunów, więc jest to całkowicie normalne, że chciałaś, by oni cię akceptowali, cenili, żeby zapewnili ci wszystko to, czego ty potrzebujesz. Żaden rodzic nie jest idealny i jesteśmy tylko ludźmi. Wszyscy popełniamy błędy, więc to jest jak najbardziej naturalne, że nasi rodzice, dziadkowie, opiekunowie, nauczyciele w szkole popełniali pewne błędy, które na przykład spowodowały, że nasze poczucie wartości gdzieś ucierpiało, że nie mieliśmy takiego poczucia, że jesteśmy wartościowi i kochani bezwarunkowo, że jesteśmy okej, tacy jacy jesteśmy. Też systemy społeczne, które mamy, czy to system szkolny, czy wychowanie, to wszystko sprawia, że my w jakiś sposób jesteśmy dopasowywani do społeczeństwa. Jesteśmy uczeni, że mamy być podporządkowani nauczycielom, że nie możemy powiedzieć swojego zdania, kiedy mamy na to ochotę, że musimy podnieść rękę, żeby wyjść do toalety, że musimy przytulić jakiegoś wujka czy ciocię, mimo że totalnie ich nie znamy i nie mamy na to ochotę, no ale jako dzieci przecież musimy być grzeczni, musimy być posłuszni. Nikogo nie interesuje, czy ty wewnętrznie chcesz iść w niedzielę na mszę do kościoła. No i oczywiście do szkoły też trzeba ubierać się w określony sposób. Niezależnie, czy to jest dla ciebie komfortowe, wygodne, czy podoba ci się dana rzecz, ty masz po prostu ją założyć, no bo rodzice ci przynieśli i nie ma żadnej dyskusji. Myślę, że każdy może tutaj podać jakiś przykład sytuacji z dzieciństwa, w której czuł, że jego wartość jest poniekąd umniejszana. No i oczywiście to też zaczyna się już na o wiele wcześniejszym etapie, którego najprawdopodobniej nawet już nie pamiętamy. Tylko teraz, gdy jesteśmy dorośli, no to przynosi jakieś skutki i objawia się we wszystkich dziedzinach naszego życia. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że teraz, gdy już jesteśmy tą dorosłą, w pełni autonomiczną jednostką i możemy decydować o swoim życiu, chociażby częściowo, ale możemy i możemy budować obraz siebie oparty na tym, kim jesteśmy, na tym, kim wewnętrznie czujemy, że jesteśmy, jakie są nasze wartości, nasze zainteresowania, nasze priorytety w życiu, to co my czujemy, że chcemy robić, no to mamy tutaj przestrzeń do zmiany i do pracy nad tym poczuciem naszej wartości, też budowanym na filarach, które dla nas są istotne. A od czego my tak właściwie uzależniamy to swoje poczucie własnej wartości? Bardzo często uzależniamy je od swojego wyglądu, od tego, jakie mamy osiągnięcia, czy to już zaczynając przez oceny w szkole, czy kończąc na pozycji w pracy, na tym, ile zarabiamy, na tym, czy na przykład nosimy markowe ubrania. Albo możemy uzależniać to nasze poczucie własnej wartości od naszej osobistej produktywności, od tego, ile zrobiliśmy danego dnia. Bardzo często też na etapie dorastania i etapie kształtowania się świadomości naszego ciała, gdy pojawiają się też już te pierwsze kontakty z kulturą diet, uzależniamy je bardzo często od tego, ile ważymy, ile zjedliśmy, od tego, jak wygląda nasza sylwetka. Bardzo często poczucie własnej wartości uzależniamy od opinii innych ludzi. Bierzemy sobie to, co oni mówią i internalizujemy w środku i myślimy sobie, że tak, ktoś mi powiedział, że ja jestem marudna, no to ja jestem marudna. Ktoś mi powiedział, że jestem mało życzliwa, no to tak, ja jestem mało życzliwym człowiekiem. I mimo tego, że może tak w ogóle nie być, my nie czujemy się takimi osobami, nie jesteśmy wewnętrznie takimi osobami, no to właśnie myślimy sobie, że jesteśmy, bo ktoś kiedyś nam tak powiedział. Oczywiście możemy też uzależniać poczucie naszej własnej wartości od statusu materialnego, czy jaki humor mamy w danej chwili. To też bardzo tu się często pojawiało w odpowiedziach, czyli że to poczucie własnej wartości nie jest zbyt stabilne, tylko że waha się w zależności od tego, jaki mamy humor danego dnia, czy na przykład jak danego dnia wygląda nasze ciało. No i też taki duży aspekt poczucia własnej wartości, czyli relacje. Uzależniamy je bardzo często od relacji w naszym życiu, od tego, czy na przykład jesteśmy w związku, od ilości naszych znajomych. No i też często te relacje, które pojawiają się w naszym życiu, w jakim stopniu wpływają na to, jak my sami ze sobą się czujemy. No a jakie są skutki wynikające z niskiego poczucia własnej wartości i też z takiego poczucia własnej wartości opartego na kwestiach nie zawsze zależnych od nas, bo na przykład tutaj już wspomniany wygląd czy status relacji, w którym się znajdujemy, tudzież jakieś opinie innych ludzi, na które nie mamy wpływu. I nie jest to poczucie wartości opakowane w taką zbroję składającą się z rzetelnych filarów, z naszych wartości, z naszych kompetencji, z tego, jakim człowiekiem jesteśmy, więc co tutaj może się w konsekwencji pojawić? Może pojawić się wstyd, może pojawić się poczucie niższości, mogą pojawić się problemy w relacjach z ludźmi, ze sobą, z jedzeniem, ze swoim ciałem. Tutaj też dużo osób pisało o tym, że właśnie przez to niskie poczucie własnej wartości macie problemy w pracy, że nie wykorzystujecie swojego potencjału, że macie problem z poproszeniem o podwyżkę, z dogadaniem się ze współpracownikami. Bardzo często też właśnie taką konsekwencją i skutkiem tego niższego poczucia własnej wartości jest podporządkowywanie siebie i swojego życia pod dyktando innych ludzi. Brak upominania się o swoje, brak szukania sprawiedliwości, nawet gdy ktoś cię oszuka albo zachowa się wobec ciebie nie w porządku. Niesamowicie przykrą i krzywdzącą konsekwencją jest to, że ludzie z niskim poczuciem własnej wartości bardzo często wpędzają się w poczucie winy nawet i na przykład z ofiary stają się oprawcą i przepraszają, że zostali skrzywdzeni, bo to przecież ich wina, no bo jak to przecież inni ludzie są od nas lepsi? Tak mogłaby pomyśleć osoba z bardzo niskim poczuciem własnej wartości. Może się też to objawiać na przykładzie wydawania pieniędzy na własne potrzeby, czyli na przykład, że szkoda ci na pójście do lepszej restauracji zamiast na wyjście do McDonalda, mimo że masz ochotę na coś innego do jedzenia i nie chciałabyś jeść fast foodów. No może ci być szkoda pieniędzy na kupienie sobie ubrań, w których dobrze się czujesz i w których dobrze wyglądasz, bo na przykład uważasz, że nie zasługujesz na nową bluzkę, nawet jak cię na nią stać, tylko jedyne ubrania, które ty sobie pozwalasz zakupić, są to na przykład ubrania z second handów. I nie, żebym miała cokolwiek do second handów, bo uważam, że są świetne, ale tutaj po prostu przyszedł mi taki przykład do głowy w związku z tym, że nie tyle my chcemy sobie coś kupić w tym second handzie, tylko na przykład wolałybyśmy wybrać coś nowego, wolałybyśmy kupić tę konkretną rzecz ze sklepu, bo bardzo nam się podoba, ale my wewnętrznie mamy przekonanie, że na nią nie zasługujemy i nie jesteśmy jej warte, więc myślimy sobie, że nie, ja nie mogę kupić sobie tej nowej rzeczy, którą tak bardzo chcę, bo jedyne ubrania, na jakie ja zasługuję, to są te ubrania z second handów. Porównywanie się do innych osób i te porównania bardzo często kończą się tym, że my zawsze wychodzimy gorzej, nieważne jak dobrą osobą jesteśmy, jak szlachetny mamy charakter, bo gloryfikujemy innych ludzi, a siebie postrzegamy jako kogoś niższego, postrzegamy siebie jako problem, więc tutaj też właśnie w tych porównaniach po prostu zawsze wychodzimy gorzej. Kolejną konsekwencją jest to, że martwimy się o przyszłość i o to, że sobie z nią nie poradzimy, co też może nas doprowadzić do tego, że będzie nam brakowało odwagi do podejmowania zgodnych z nami decyzji. Może to też prowadzić do perfekcjonizmu, do takiego przekonania o tym, że musimy być idealni, by na cokolwiek zasłużyć, no bo tacy jacy jesteśmy teraz, przecież nie jesteśmy w porządku. Może to też prowadzić do poczucia bycia ciągle ocenianym i do nieumiejętności radzenia sobie z krytyką oraz częstym wyolbrzymianiem tej krytyki, może to prowadzić do poświęcania siebie dla innych, do tak zwanego people pleasingu, do różnych lęków społecznych, do na przykład strachu przed byciem w grupie ludzi. Może to też się objawiać brakiem przyzwolenia na odpoczynek, może to się objawiać strachem przed poznawaniem nowych ludzi. Mogą pojawić się nam w ogóle takie problemy z bliskością w relacjach, problemy w tym, aby otworzyć się przed drugim człowiekiem, aby budować zdrowe relacje. Może to oczywiście też nam się objawić na filarze zawodowym, czyli na przykład, że nie uważamy, że na to stanowisko byśmy się nadawali i nie idziemy na naszą wymarzoną rozmowę o pracę, nie aplikujemy do tej wymarzonej firmy albo na wymarzone studia czy do wymarzonej szkoły, bo czujemy, że my nie damy sobie w niej rady, że nie jesteśmy wystarczająco wartościowi, aby znaleźć się w tym naszym wymarzonym miejscu. I tutaj też te przytoczone przeze mnie skutki bardzo często są nie tylko rezultatem, ale również objawem, że to nasze poczucie wartości nie ma się zbyt dobrze. I te sygnały, które mogą często komunikować nam przekonanie, jakie mamy na swój temat, no to też takie przekonania, czy my w ogóle wewnętrznie czujemy, że zasługujemy na miłość? Czy ty uważasz, że jesteś jej warta? Czy uważasz, że zasługujesz na szacunek, na uznanie, na sukces, przyjaźń, pieniądze, karierę, podróże? Czy uważasz, że zasługujesz na spełnienie swoich marzeń, na to, by osiągnąć swoje wymarzone życie? I tutaj zadaj sobie teraz pytanie. Jakie jest takie twoje przekonanie, które ogranicza cię w jakiejś dziedzinie twojego życia? Może być to któryś z przytoczonych przeze mnie przykładów, jeśli zauważyłaś, że odnajdujesz w nim element siebie, a być może będzie to coś innego. Jakie jest to przekonanie, które ogranicza cię w twoim życiu? Może przypomną ci się jakieś sytuacje, jakieś momenty, w których nawet czasami nie spodziewamy się, że to niskie poczucie własnej wartości może nam o sobie dać znać. Na przykład w relacjach, gdy jesteśmy z innymi ludźmi. Bo często jest tak, że nawet będąc tą największą duszą towarzystwa, którą ludzie darzą sympatią i szczerze lubią, taka osoba może wracać po spotkaniu do domu i myśleć o każdej jednej rzeczy, którą zrobiła lub powiedziała, no bo taka osoba ma ogromny lęk przed odrzuceniem i czuje się niewystarczająca. Albo osoby, które sabotują relacje, bo na przykład uważają, że coś jest za dobre, by było prawdziwe, i nie wybierają zdrowej, bezpiecznej, pełnej miłości relacji, dlatego że uważają w głębi duszy, nie są tego często świadome, że one nie zasługują na takie traktowanie, że one nie zasługują na szczęśliwą miłość, na zdrową relację, na wspierającego partnera. W ogóle tutaj z moich obserwacji wynika, że bardzo dużo osób wybiera takie toksyczne relacje po prostu dlatego, że ma problemy z poczuciem własnej wartości i dopiero na przestrzeni lat, gdy pracują nad tym i gdy to się kształtuje, dochodzą do takiego momentu, że ej, ja tak naprawdę sama wybierałam tych partnerów, ja sama sabotowałam te relacje i na przykład nie chciałam się do nikogo przywiązywać, nie dlatego, że uważałam, że to nie jest osoba dla mnie, tylko na przykład dlatego, że mam niskie, kruche poczucie własnej wartości, więc może nie będę dopuszczać do siebie ludzi tak blisko, bo mogą mnie skrzywdzić. Tu się często taki strach pojawia, więc to naprawdę ma bardzo, bardzo wiele głębokich warstw i myślę, że warto tu się też sobie przyglądać i też budować taką samoświadomość, więc mam nadzieję, że tutaj może wspólnie dzięki temu odcinkowi wyłapiemy jakąś taką rzecz w tobie, która być może nie jest zbytnio sprzyjająca w twoim życiu i chciałabyś nad nią popracować. A co jest przeciwieństwem tego niskiego poczucia własnej wartości? Czyli jakie sygnały mogą nam świadczyć o tym, że my mamy takie adekwatne poczucie własnej wartości, że jest ono wyższe niż niższe? no to na pewno tutaj warto zacząć od przekonania, że jestem w porządku taka, jaka jestem, że zasługuję na szacunek, zasługuję na miłość, zasługuję na uznanie. Bardzo ważne jest takie przekonanie, że moje potrzeby i emocje są ważne. I to jest też przekonanie, które bardzo bierze się z dzieciństwa, z tego jak właśnie w naszych latach młodzieńczych te potrzeby były zaspokojane, a nasze emocje jak były poważane. Więc tutaj też myślę, że pod kątem tej naszej samooceny warto się przyjrzeć, jakie przekonanie mamy na ten temat. Też takie przekonanie, że ja nie muszę nic udowadniać, nie muszę na coś zasłużyć, że nie muszę wszystkim pokazać, że ja jestem wartościowa, że ja jestem warta miłości, że ja nie muszę zasłużyć na uznanie. Więc tutaj takie pojawiające się poczucie wystarczalności, tego, że jesteśmy w porządku, jest takim bardzo zdrowym sygnałem. No i też o innych ludziach, o relacjach takie przekonanie, że właśnie odmienność innych ludzi nie zagraża mojej wyjątkowości. W tym jednym zdaniu to jest taka bardzo głęboka i złożona kwestia, skondensowana do esencji właśnie tego zdania, więc tutaj też to jest taki bardzo zdrowy sygnał. No i co my zyskujemy, mając tą wysoką albo adekwatną właśnie samoocenę, to nasze poczucie własnej wartości. Przede wszystkim chciałabym tutaj zaznaczyć, że też te przykłady, które ja tutaj przygotowałam, to jest tylko wierzchołek góry lodowej, bo naprawdę to nasze poczucie własnej wartości odbija się we wszystkim. No ale tutaj z tych rzeczy, które możemy zyskać, to na pewno życie w zgodzie ze sobą, umiejętność stawiania granic, odwaga do realizacji celów, zdrowe relacje międzyludzkie, związki budowane z poziomu miłości, a nie deficytu i poczucia niższości. Wolność do bycia sobą, do życia po swojemu. Poczucie spełnienia życiowego, poczucie, że żyjemy w zgodzie z własnymi wartościami, że się spełniamy jako człowiek. No i też oczywiście odzyskujesz mnóstwo czasu i energii, którą inaczej inwestowałabyś w robienie rzeczy, których nie lubisz, czy usilne staranie utrzymywania relacji, które nie mają przyszłości. Myślę, że tutaj też zyskujemy brak presji udawania kogoś, kim nie jesteśmy, a na przykład kogo twoi rodzice, znajomi czy szef oczekiwali. No i też dodałabym, że zyskujemy lekkość zawierania relacji, bo jak ktoś cię polubi, to fantastycznie, ale jak nie, to nic się nie zmienia w twoim życiu i w tobie, bo wiesz, że to nie jest niczyja wina, wiesz, że problem nie leży w tobie, zdajesz sobie sprawę z tego, że ty jesteś w porządku taka, jaka jesteś, ale po prostu z tą osobą nie tworzyłabyś jakiejś fajnej relacji i ludzie są różni i ty zamiast, to jest też bardzo ważna kwestia, że mając wysokie poczucie własnej wartości, nie starasz się wpasowywać w jakąś grupę znajomych, nie starasz się usilnie zmienić dla drugiej osoby, nie starasz się uzyskać uznania, miłości, sympatii od osób, które nie chcą ci go dać. Tylko potrafisz powiedzieć dziękuję, nie chcę kontynuować tej relacji, dziękuję, mam już dosyć ciągłego poczucia, że jestem dla ciebie niewystarczająca i odchodzę z tej relacji i nie gonię za tym motylkiem, który ciągle odlatuje i musimy po prostu stawać na rzęsach i zmieniać siebie, bo dana osoba na przykład chce kogoś innego, a my nie jesteśmy w stanie tą osobą się stać. Potrafimy zdać sobie z tego sprawę i powiedzieć sobie, okej, może ja nie jestem dla tej osoby. Może ta osoba też nie jest dla mnie. Ja znam swoją wartość, a jeśli ty jej nie widzisz, no to twoja strata i najwyraźniej nie było nam pisane. I zamiast usilnie próbować się zmienić i robić rzeczy wbrew sobie, wbrew swojej naturze, decydujemy, że gdzieś tam na świecie są osoby, które polubią mnie taką, jaką jestem, które pokochają mnie taką, jaką jestem, że gdzieś tam jest oferta pracy, która będzie dla mnie dobra, że ja będę wspaniale czuła się na tym stanowisku. No i oczywiście też właśnie w kwestii zawodowej, no tutaj to nasze poczucie własnej wartości wysokie, to, że potrafimy oddzielić siebie od wykonywanej pracy, że potrafimy mieć taki zdrowy, bezpieczny dystans, to też jest ogromna, ogromna zaleta i korzyść płynąca z tego, że mamy właśnie wypracowane to wysokie poczucie własnej wartości. Przejdźmy więc teraz do sposobów, które mogą nam pomóc wzmacniać to nasze poczucie własnej wartości. Chciałabym tu jeszcze tylko zaznaczyć, że to nie chodzi o to, aby stawać się od razu narcyzem i mieć wybujałe ego, ale o to, by budować adekwatną samoocenę i krok po kroku wzmacniać to nasze poczucie własnej wartości, bo my zazwyczaj jednak mamy tendencję, by mieć je zaniżone. Szczególnie dziewczyny, my bardzo często zaniżamy to nasze poczucie własnej wartości, mamy bardzo niską samoocenę i moja misja to jest właśnie też to, żeby inspirować Polki, żeby uczyć, jak budować właśnie tą pewność siebie, dobrą relację ze sobą, z jedzeniem, z ciałem, jak budować i wzmacniać to poczucie własnej wartości. Więc tutaj ten odcinek też jest taką cegiełką do tej mojej misji. No i właśnie przejdźmy już do tych sposobów. Przede wszystkim czasami myślę, że po prostu potrzebna jest terapia. Jeśli ktoś ma bardzo niskie poczucie własnej wartości, lęki społeczne i naprawdę próbuje, ale widzi, że sam nie jest w stanie sobie poradzić. Ja zawsze zachęcam, jeśli ktoś ma możliwość i czuje taką potrzebę, by skonsultować się z psychoterapeutą, ze specjalistą i być może właśnie to też komuś pomoże. No ale takie samodzielne sposoby, w jakie też możemy to robić, bo taką pracę terapeutyczną tak naprawdę też bardzo często możemy w dużym stopniu wykonać sami. Pierwszą taką techniką jest zadanie sobie coachingowych pytań, by lepiej poznać siebie, lepiej poznać swoje wartości i na tej podstawie też wyłuskać to, na czym my to nasze poczucie własnej wartości chcemy opierać. I tutaj przygotowałam dla Was kilkanaście pytań, które Wam w tym pomogą. Nie chcę teraz ich tutaj wszystkich czytać, bo i tak musiałybyście zatrzymywać ten podcast po każdym pytaniu. Może teraz nawet nie masz możliwości, aby odpowiedzieć sobie na te pytania, więc stwierdziłam, że zawrę je po prostu w poście dotyczącym tego odcinka na moim Instagramie. A dzięki temu Ty w dogodnym dla siebie momencie będziesz mogła otworzyć ten post i odpowiedzieć po kolei sobie na te wszystkie pytania. Serdecznie zachęcam do naprawdę poświęcenia dla siebie chwili i odpowiedzenia sobie na te pytania, bo mogą Ci one pomóc dotrzeć do tej głębi, do Twoich wartości i do tego, na czym Ty naprawdę chcesz się skupiać, co jest ważne w Twoim życiu, co jest ważne dla Ciebie. No i to wszystko też pomoże Ci wyklarować taką wizję właśnie, gdzie warto, na jakich filarach opierać to poczucie własnej wartości. Te pytania bez problemu znajdziesz na moim profilu w grafice do 71 odcinka podcastu, tudzież może w opisie, jeszcze nie zdecydowałam, ale też w ogóle zastanawiam się bardzo mocno nad założeniem newslettera, bo chciałabym, aby te odcinki naprawdę zmieniały życie i wiem, że tak jest i niesamowicie się cieszę, jak piszecie mi takie wiadomości, że dzięki mnie na przykład wyszliście z depresji albo że uzdrowiliście relacje z jedzeniem, że dałam Wam jakąś nadzieję, że pokazałam Wam sposób, że dzięki mnie macie lepszą relację z ciałem, że jesteście bardziej zorganizowane, że poznajecie siebie coraz to głębiej i dzięki temu żyjecie na własnych zasadach. No i to jest po prostu coś, co ogromnie mnie cieszy. Natomiast wracając jeszcze do wątku, który zaczęłam, myślę, że w najbliższym czasie założę newslettera podcastowego, dzięki któremu będę w stanie wysyłać Wam też materiały do tego odcinka, czyli na przykład właśnie taką listę z pytaniami i takiego PDF-a będziecie mogli pobrać, odpowiedzieć na te pytania, czy to na komputerze, czy wydrukować i gdzieś tam na papierze sobie to wszystko zapisać, więc myślę, że to by było naprawdę dobre rozwiązanie i ja dzięki temu czułabym się bardziej usatysfakcjonowana, że jeszcze bardziej mogę Wam pomagać i faktycznie te praktyczne rozwiązania też Wy możecie wdrażać w swoje życie, no a Wy macie dodatkową wartość dzięki takim plikom i takim pomocom. Natomiast jest to też właśnie taki kolejny projekt, w który musiałabym się zaangażować i którego musiałabym się zobowiązać. Także jeszcze o tym na 100% nie zdecydowałam. Natomiast tak, w niedługiej przyszłości będą się pojawiały też pewne zmiany, jeśli chodzi o właśnie tutaj o podcast, o moje social media. No, także będzie się działo i dajcie w ogóle znać, co o tym myślicie. Czy byłybyście takim newsletterem zainteresowane? Następna poniekąd powiązana z odpowiadaniem na pytanie technika jest to journaling. Ale w takim celu, by właśnie lepiej poznać siebie i swoje emocje, to jak my się czujemy, co odczuwamy, jakie sytuacje w naszym życiu powodują w nas różne napięcia albo radość. I tutaj też właśnie polecam na przykład zaopatrzyć się w koło emocji. Jak sobie wygooglujecie, to znajdziecie mnóstwo takich właśnie już gotowych, czy to stron, czy to list, czy właśnie kół emocji. No i ja bardzo polecam się z nimi zapoznać i potem wykorzystać w takiej codziennej praktyce journalingu, czyli pisania sobie właśnie, czy to w dzienniku, czy w notatkach na telefonie, czy na komputerze. Ja lubię to robić w wersji papierowej, aby raz na jakiś czas, jeśli nie możecie robić tego codziennie, usiąść i właśnie a to odpowiedzieć na jakieś pytanie, a to jeśli coś przyjdzie Wam do głowy, jakieś zagadnienie, które chcielibyście poruszyć, usiądźcie z tym, poświęćcie więcej czasu i faktycznie dokopcie się do tych głębszych rzeczy, bo czasami, gdy przyjdzie nam do głowy jakaś myśl, no to my tylko tak powierzchownie sobie o tym pomyślimy, a jak usiądziemy i damy naszemu umysłowi więcej czasu na to, aby przemyśleć dane zagadnienie, a gdy piszemy, no to zajmuje nam to więcej czasu niż wtedy, gdy myślimy, to pojawiają się nam nowe wątki, nowe ślady pamięciowe, nowe zagadnienia związane z tym konkretnym tematem, o których wcześniej nawet nie myśleliśmy. A tutaj dajemy sobie przestrzeń i czas i taką swobodę do wyrażania własnych myśli, uczuć, emocji. I to może nam bardzo pomóc w budowaniu takiego poczucia wewnętrznej spójności, w budowaniu poczucia ważności dla samego siebie, walidacji naszych emocji, naszych odczuć, naszych potrzeb. Więc to jest taka może nieoczywista technika, ale myślę, że bardzo, bardzo pomocna. No i też jest to czas, który poświęcamy samemu sobie, który też jest ważny właśnie w kontekście budowania poczucia własnej wartości. Dodałam tutaj sobie też punkt, że pomocne mogą być pozytywne afirmacje, jeśli dla kogoś to się sprawdza. Ja nie jestem osobą, dla której takie afirmacje na tym etapie mojego życia przynajmniej na mnie to nie działa i nie daje mi to jakichś nie wiadomo jak dużych efektów, ale wiem, że są osoby, które właśnie lubią pracować z afirmacjami, z takimi wspierającymi, pozytywnymi zdaniami. No i na przykład właśnie powtarzanie czy wypisywanie sobie takiej afirmacji każdego dnia jest naprawdę pomocne dla niektórych ludzi i wprowadza zmiany w ich życie, zmiany w ich myśleniu, więc tutaj jak najbardziej też chciałam zawrzeć ten punkt, mimo że sama aktywnie nie korzystam. Kolejna kwestia jest taka, aby dążyć do rozwoju zamiast dążyć do perfekcji. Czyli nie chodzi nam o to, żeby zawsze być bezbłędną, zawsze po prostu wywiązywać się ze wszystkiego na 1000%, bo po prostu to jest nierealne. Więc zamiast tego myślę, że warto skupić się na takim mindsetie rozwoju, aby zauważać to, co robimy lepiej, aby zauważać to, co nam wychodzi, to, co poszło gdzieś do przodu, zamiast tego, że o, to jeszcze nie jest idealne. No dobra, ale jeśli ruszałaś sobie z punktu A do punktu Z, a jesteś na punkcie G, no to już zrobiłaś spory progres, więc doceńmy się za to, zamiast patrzeć na to, że o, jeszcze nie jesteśmy w tym momencie, w którym chciałybyśmy się znaleźć. W kontekście budowania własnej wartości oraz poczucia sprawczości, myślę, że bardzo fajną techniką jest to, by postawić sobie cel, do którego chcemy dążyć, ale aby był to cel mały, żeby był to cel mierzalny i żeby był to cel, do którego możemy dostosować sobie metodę małych kroczków. Bo to nie chodzi o to, aby tutaj konkretnie osiągnąć jakiś dany cel, tylko chodzi o to, aby zbudować takie poczucie, że my jesteśmy w stanie coś osiągnąć, że jesteśmy w stanie robić coś na przykład każdego dnia i konsekwentnie przybliżać się do jakiegoś celu i dzięki temu też będziemy budować właśnie takie poczucie wewnętrznej sprawczości, wewnętrznej wartości. To może być bardzo mały sukces. To może być na przykład to, że do końca miesiąca chcemy przeczytać książkę i codziennie czytamy sobie po kilka stron, ale pod koniec miesiąca mamy ten namacalny rezultat, książka jest przeczytana. Więc tutaj proszę, nie rzucajcie się na ogromne cele, nie zakładajcie sobie, że będziecie teraz codziennie biegać godzinę, jeśli nigdy wcześniej tego nie robiliście, bo to jest po prostu cel, który ma małe prawdopodobieństwo na zostanie zrealizowanym i tutaj nie chodzi właśnie o ten konkretny cel, tylko bardziej o takie małe kroczki. Tutaj też fajnym pomysłem, może tutaj podrzucę Wam coś, co sama robię. Robię lekcje z aplikacji Duolingo i dzięki temu uczę się języka hiszpańskiego, więc to jest naprawdę od 3 do 10 minut w ciągu dnia maksymalnie. Jedna lekcja to jest około 3 minutek, więc na przykład codziennie możecie sobie założyć, że chcecie coś takiego robić. Albo że codziennie może Waszym celem być właśnie ten journaling, że usiądziecie i napiszecie, jak się dzisiaj czułam, co dzisiaj się działo, za co jestem wdzięczna. Więc to mogą być takie naprawdę małe sukcesy, małe kroczki, ale żeby właśnie te nasze cele osiągać. Następna kwestia, też w ogóle tutaj może być powiązana, bo jest to, aby robić małe rzeczy dla siebie każdego dnia. Czyli właśnie, no tutaj już przytoczona książka, może chcecie robić sobie masaż twarzy, może chcecie medytować, może chcecie malować obraz. Więc to myślę, że też to są takie małe elementy, które warto wplatać do swojej codzienności. No i oprócz tego raz na jakiś czas myślę, że fajnie na przykład się trochę challenge'ować i zabrać się do jakiejś kawiarni albo do restauracji, wziąć komputer, wziąć książkę, wziąć słuchawki i po prostu samemu zrobić sobie taką randkę ze sobą, wziąć ze sobą właśnie też może journal i spędzić czas ze sobą i naprawdę tak zaopiekować się sobą, zabrać się na ciasto, zabrać się na kawę, zabrać się do restauracji, zabrać się do muzeum, do jakiejś galerii sztuki, na spacer i naprawdę celebrować ten czas spędzany samemu ze sobą. Jak już przy tym jesteśmy, to myślę, że warto też zadbać o takie fundamenty zdrowego stylu życia i dbać o siebie, by pielęgnować swoje ciało, umysł i ducha, czyli na przykład zadbać o regularną aktywność fizyczną, zadbać o wysypianie się, zadbać o odżywcze produkty w swojej diecie. Można też zadbać właśnie o te praktyki relaksacyjne, które też będą przyczyniać się do tego, że my się lepiej czujemy generalnie i przez to też będziemy lepiej czuć się ze sobą i to nasze poczucie własnej wartości też gdzieś tam na tym budować, że o, na przykład dbamy teraz o siebie i dbamy, żeby się wysypiać, dbamy, żeby iść na trening kilka razy w tygodniu czy w miesiącu. Więc tutaj myślę, że takimi praktykami i małymi krokami myślę, że warto dbać o nasze życie tak całościowo i żeby te wszystkie dziedziny życia ciągnąć do góry i dzięki temu też myślę, że nasze poczucie własnej wartości wyciągnie z tego ogromne benefity. Kolejna kwestia, tutaj już właśnie przechodzimy do kwestii związanymi z relacjami. Ucz się asertywności i komunikacji bez przemocy. Czy za pomocą książek, podcastów, no teraz mamy tak dużo źródeł, z których możemy czerpać wiedzę, że liczą się Twoje chęci i kreatywność, ale właśnie, żeby tej komunikacji bez przemocy, non-violent communication, możecie sobie komunikację NVC wpisać i myślę, że dużo też materiałów bardzo wartościowych Wam tam wyskoczy. Chodzi o to, żeby w relacjach z innymi ludźmi, jak już jesteśmy świadomi tych naszych granic, jak jesteśmy świadomi naszych wartości, żeby uczyć się stawiać na swoim w bardzo życzliwy sposób, bez krzywdzenia innych, bo ludzie czasami mają różne manipulacyjne techniki, z których mogą sobie nawet nie zdawać sprawy, ale w pewien sposób na przykład mogą przekraczać nasze granice i my załóżmy się na coś godzimy, mimo że wcale tego nie chcemy, albo się na coś zgadzamy, mimo że wewnętrznie czujemy, że nie, ja tego nie chcę, ja nie chcę iść do kina na ten film i spędzić tam 3 godziny, bo ja w tym czasie wolałabym zrobić trening i poczytać książkę, albo iść na piknik, albo na rowery, więc tutaj myślę, że warto tego się uczyć, bo to jest umiejętność, która przyda nam się na całe życie i czy to właśnie w sferach osobistych, czy w sferach zawodowych, to jest naprawdę coś, co może przynieść nam ogromne, ogromne benefity i pomóc nam mieć takie przekonanie, że okej, żyjemy w zgodzie ze sobą, że potrafimy się komunikować, mówić o swoich potrzebach i dzięki temu też właśnie to nasze poczucie własnej wartości będzie zaopiekowane, no bo nie będziemy po prostu robić w większości przypadków, wiadomo, rozwój, nieperfekcja, rzeczy wbrew sobie. No i już ostatni punkt. Inspiruj się ludźmi, którzy mają wysokie poczucie własnej wartości. Bo jeśli ty jesteś teraz w takim momencie, że twoje myślenie, twoje myśli skupiają się na tym, że ja jestem beznadziejna, że ja nie jestem wystarczająca, że tutaj nie zasługuję na przykład ten sukces, ten awans, tę relację tych ludzi, że ja nie wiem, dlaczego ci ludzie się ze mną przyjaźnią, bo ja jestem taka sobie, a oni są tacy fajni. No to tutaj myślę, że też warto właśnie słuchać ludzi, inspirować się nimi, przebywać w otoczeniu ludzi, którzy mają wysokie poczucie własnej wartości, bo oni mogą ci pokazać, jak można inaczej myśleć. I tutaj właśnie czy to w podcastach, czy w książkach, czy właśnie w realnym życiu z ludźmi, którzy mają to wysokie poczucie własnej wartości, warto przebywać, no bo możesz się zainspirować. A jak pewne polskie przysłowie mówi, z kim przystajesz, takim się stajesz i naprawdę dużo można czerpać od osób, które pokażą nam, że da się żyć inaczej, da się myśleć inaczej, da się mieć lepszą relację ze sobą. I mam nadzieję, że ten odcinek też jest właśnie takim inspirującym materiałem, który pomoże ci wzmocnić to twoje poczucie własnej wartości. Mam nadzieję, że był dla ciebie wartościowy. Jeśli tak, będzie mi ogromnie miło, jeśli go udostępnisz, jeśli ocenisz ten podcast, jeśli zostawisz tutaj coś po sobie, bo to pomaga algorytmom, algorytm pomaga mi, więc będę bardzo wdzięczna. No i co? Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że wyczerpałam ten temat. Jeśli macie jakieś pytania, dawajcie znać. No a my słyszymy się w kolejnym odcinku. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Do usłyszenia. Cześć!